To jest 8.10. Podcast Gazety Wyborczej. W dzisiejszym odcinku
porozmawiamy o akcji wyborczej BIS Oszczędnik, w której podpowiadamy, jak mniej wydawać na zakupach.
8.10. Podcast Gazety Wyborczej.
Sebastian Górek, Wyborcza BIS, to jest podcast 8.10, a dzisiaj do rozmowy zapraszam Piotra Mionczyńskiego, dziennikarza Wyborczej BIS i Gazety Wyborczej oraz eksperta naszego oszczędnika. Cześć Piotrek.
Dzień dobry.
Napisałeś taki tekst pokazujący, jak na zakupy iść, żeby wydać mniej. No bo umówmy się, że w trudnych czasach inflacji i kryzysu, tak mówiąc już takim schematem, no to każdy zaczyna oszczędzać. Jakbyś mógł powiedzieć takie podstawowe trzy triki, jakie trzeba zastosować, wchodząc do sklepu, żeby wydać w tym sklepie mniej. To co by to było?
To znaczy, na samym początku to bym powiedział, że nie każdy zaczyna oszczędzać. Bo zgodnie z tym, co mówią wszyscy mądrzy ludzie, którzy nam sprzedają różne rzeczy, to nie oszczędzają te osoby, które mają bardzo, bardzo dużo pieniędzy. A te osoby, które są biedne, to już oszczędzają od dawna. Więc one właściwie żadnych rad nie potrzebują, bo doskonale wiedzą, jak to robić.
Od nich możemy się uczyć.
No niekoniecznie, ponieważ to też tak wygląda, że każdy ma swoje inne zwyczaje i swoje inne potrzeby, jeśli chodzi o to, aby jakoś zastopować wydawanie pieniędzy.
Dobra, ale to jeszcze zaczniemy od tej bazy. To znaczy, twoim zdaniem w ostatnim czasie zwiększa się baza tych ludzi, którzy muszą oszczędzać, muszą zacząć mniej wydawać. Ja ci powiem szczerze, dla mnie inflacja to jest cena serka mascarpone. Ja pamiętam, jak on kosztował 4 zł na promocję, a w standardowej cenie 4,50. Dzisiaj cieszę się, jak go spotkam poniżej 6 zł.
Każdy ma jakieś tam symbole tego oszczędzania i generalnie nawet nie chodzi o to, że osobom, które mieszkają w wielkich miastach, coś się szczególnie super pogorszyło albo że one mają problemy z tym, żeby zapłacić za jedzenie. Nie, tego nie ma, jest coś innego. Jest nas wewnątrz taki nastrój, że my chcemy oszczędzać. Widzimy, że jest słabo, boimy się tego, co będzie dalej i dlatego idąc do tego sklepu, chcemy narzucić sobie jakieś hamulce, chcemy wydawać mniej, a poza tym widzimy niektóre charakterystyczne produkty, tak jak dla ciebie jest to mascarpone, że one nagle bardzo mocno zdrożały. Dla większości osób takim symbolem jest masło. Ono kosztowało w ubiegłym roku 5 zł, teraz kosztuje 7,5 zł, a jak ktoś lubi dobre masło, to i 10 zł będzie dla niego za mało. Więc mówimy tutaj o nastawieniu ludzi i z tego, co dochodzi do nas, to te prawdziwe oszczędzanie to dopiero jest przed nami, ono się tak naprawdę zacznie. Ja przez ostatnie tygodnie rozmawiałem z wieloma osobami, jak wspominałem, sprzedającymi nam różne rzeczy i tam nie ma właściwie jakichś dobrych informacji, najmniej taką radykalną, nazwijmy to przepowiednie, bo wszystko to, co się dzieje, możemy traktować w tym momencie w kategorii przepowiedni, jest to, że inflacja w przyszłym roku będzie między 9 a 11% i to jest wariant optymistyczny. A zazwyczaj słyszę, że musimy się spodziewać inflacji około 20%. Jednym z podstawowych elementów, który podkręca tą inflację, to są ceny żywności. Jeżeli od producentów słyszymy, że oni idą teraz do sieci, chcą podnieść ceny o połowę, a właściwie o tyle powinni podnieść ceny, żeby wyjść na to samo, co było rok temu, to jest naprawdę słabo. Oczywiście w ostatecznym rachunku te ceny wzrosną mniej, bo nikt na przykład nie zaakceptuje tego, że za czekoladę ma zapłacić połowę więcej, albo przynajmniej liczba osób, które są w stanie to zaakceptować, jest bardzo mała, więc firmy, aby nie stracić sprzedaży, zrobią te podwyżki niższe, ale muszą też jakoś pokryć rosnące koszty. Czyli nie będzie 50%, ale będzie na przykład na początek 20%, a później to się zobaczy.
Ja ci tych trików nie odpuszczę, ale jeszcze do nich wrócę, ale spytam, co my w pierwszej kolejności, według tych ludzi, z którymi rozmawiasz, będziemy obcinali? Wydamy mniej na przykład na alkohol i przyjemności, na słodycze, żeby mieć więcej pieniędzy na te podstawowe produkty, czy jakoś inaczej będzie wyglądało to?
Powiem w ten sposób,
obcinanie.
Jeżeli mówimy o klasie średniej, bo to jest, wydaje mi się, grupa, która najbardziej z obawami patrzy w tym momencie na przyszłość, czy im będzie gorzej, to te osoby myślą o nieco innych kategoriach niż jedzenie. Jedzenie to jest chronione, jedzenie jest ścinane w ostatniej kolejności. To są cięte restauracje, które będą miały naprawdę bardzo paskudne najbliższe miesiące. Z trudem zdążyły się odbić po pandemii. Teraz będzie naprawdę ciężko. To są wszelkiego rodzaju wyjazdy, czyli znowu hotele będą miały bardzo ciężko. To są takie wydatki ścinane w pierwszej kolejności. To są luksusy. Później jak przechodzimy do jedzenia, to tutaj ludzie dużo mówią, dużo obiecują, ale mało robią. To znaczy jak na słodycze przeciętny Polak, czy to mały, czy to duży, wydaje około 800 zł rocznie, bo to jest liczone na głowę, to teoretycznie gdyby ściąć te wydatki w przeciętnej rodzinie, no to powstają nam naprawdę spore oszczędności. W rzeczywistości producenci słodyczy patrzą w przyszłość z wielkim optymizmem, ponieważ ludzie bardzo lubią się pocieszać słodyczami, zwłaszcza w ciężkich czasach. Więc nikt tutaj nie będzie, mimo deklaracji, tak naprawdę dokonywał jakichś wielkich cięć. Podobnie z alkoholem. Wydajemy na niego bardzo dużo, około tam 1000 zł na głowę rocznie, ale znów możemy obserwować przejście, nie wiem, z kategorii premium do tańszych kategorii alkoholu, ale znowu ludzie nadal będą wydawać na to pieniądze. Dlatego sieci handlowe, które sprzedają żywność, są pełne takiego ostrożnego optymizmu odnośnie swojej przyszłości. Gorzej dużo jest z takimi sieciami, które sprzedają ubrania, czy tak jak wspomniałem, z restauracjami, hotelami i tym podobnego rodzaju punktami.
Dobra, to teraz powiedz mi jeszcze jedną rzecz związaną z tematem tego oszczędzania i tych zmian społecznych. Prezentujemy taki zawód, który czasami doradza, czasami informuje, ale umówmy się, że większość naszej pracy, roboty to jest straszenie. Straszenie tym, co się wydarzy i zazwyczaj to są czarne wizje. Udało się nam jako dziennikarzom, jako braci dziennikarskiej wystraszyć polskich konsumentów i oni już dzisiaj reagują, jak rozmawiasz z tymi przedstawicielami, to już to się dzieje także w tej klasie średniej, no bo tak jak mówiłeś, no ci najbogatsi może nie oszczędzają, a ci najbiedniejsi robią to już od dawna, ale udało nam się, tak nieładnie spytam, po prostu wystraszyć tych ludzi?
Ludzie są przestraszeni, myślę, dość mocno. Te osoby, które deklarują oszczędzanie, to jest w porównaniu z ubiegłym rokiem wzrost z 40 do ponad 60%. A to są deklaracje. Nigdy nie wierzę za specjalnie w badania deklaratywne, bo one na niewiele się przekładają. Za to widać, i to już wynika z rozmów z przedstawicielami sieci handlowych, że inaczej wyglądają same zakupy. To znaczy odchodzimy od produktów, które uznajemy za produkty premium, i przechodzimy do marek własnych. To znaczy cena tego produktu jest dla nas najbardziej kluczowym elementem. I nawet jeżeli jest to kilka złotych oszczędności, to i tak w to idziemy, bo mamy już w głowie zapisane, że trzeba tutaj oszczędzać. Przy czym znowu, jak ktoś kupował produkty ze średniej półki, to nadal kupuje produkty ze średniej półki, tylko że są to marki własne.
Pamiętam takie czasy, kiedy w sklepach zwanych dyskontami pojawiły się homar, pojawiła się polędwica wołowa, została do dzisiaj, jest już czymś normalnym, jagnięcina. To te produkty będą znikały z tych sklepów, zastępowane właśnie przez produkty, które je w jakiś sposób będą substytutami tańszymi?
Ja bym radził każdej osobie, która chodzi do sklepu, zrobić eksperyment, podejść sobie do lodówki z tymi rzeczami, o których mówiłeś, na przykład z wołowiną, i zobaczyć, że liczba porcji czystej polędwicy została bardzo radykalnie ograniczona. Są steki nadal wołowe, ale z takich bardzo pośrednich gatunków mięsa. To świadczy o tym, że klient na bardzo drogi produkt jak gdyby nieco odszedł albo bardzo odszedł, ale on nie chce całkowicie rezygnować ze swoich przyzwyczajeń, więc sięga dalej po wołowinę, tylko że tą tańszą. I tak właśnie działają dyskonty, że będą dostarczały niby to samo, a jednak coś zupełnie innego.
Mam do ciebie jeszcze jedno pytanie, bo to jest coś kontrowersyjnego. Ale czy nie masz wrażenia, że troszeczkę jesteśmy czasami wpuszczani w malinę? Mówię tutaj o niektórych drożejących produktach, które znikały. Wszyscy mówili, ola Boga, koniec, już nie będzie tego cukru. Teraz się mówi, że z mlekiem będzie problem. Czy to jest rzeczywiście realny problem braków związanych z tym, że ten towar jest mniej dostępny przez pogodę, przez kwestie wojny w Ukrainie? Czy to jest pewnego rodzaju manipulacja, twoim zdaniem?
To wygląda jeszcze trochę inaczej, bo nakłada się tutaj kilka rzeczy. Zresztą do tego się chyba już zdążyliśmy przyzwyczaić, że nie ma łatwych odpowiedzi na pewnego rodzaju pytania. Powiedziałeś mleko. Z mlekiem sytuacja wygląda w ten sposób, że całkiem niedawno w jednej dużej sieci sklepów tego mleka brakowało. A brakowało go dlatego, że dostawcą mleka dużo bardziej się opłacało wysłać je do Niemiec i zapłacić kary umowne, niż dostarczyć go do polskiej sieci. Dlatego nie mieliśmy mleka.
Dobrze, a co się stało z tym mlekiem, które było wcześniej w Niemczech? Ono no nie wyparowało.
Jeżeli mogą sprowadzić mleko, które jest tańsze niż to mleko, które jest dostępne u nich na rynku, to rzecz jasna się to mleko sprowadza. To jest system naczyń połączonych. Tak działa cała Unia, że jeżeli możemy coś ściągnąć, tak samo jak jest we Francji, brakuje musztardy. Nagle się okazuje, że polska musztarda stała się szalenie popularna na tamtejszych stołach, bo po prostu nie ma żadnej innej. Więc czysto teoretycznie, jeżeli Francuzi zaczęliby sprowadzać tej musztardy bardzo dużo, to u nas po pewnym czasie tej musztardy by zaczęło powoli brakować.
Czyli to rzeczywiście gdzieś tam w skali świata jest problem z dostępnością przeróżnych produktów i ten rynek bogatszy wysysa go z takiego rynku średniego, jakim my jesteśmy, w związku z czym u nas pojawia się brak.
Czasami tak, a czasami jest jeszcze inna sytuacja. Sieci handlowe mają podpisane na niektóre produkty umowy na przykład na rok, czasami na 2 lata. I ten produkt jest wtedy dostarczany po gwarantowanej cenie, czyli niskiej. Pamiętamy, nie wiem, tam kilogram cukru kosztował jeszcze całkiem niedawno poniżej 3 zł. Tyle, że jak mamy taką sytuację jak w tym momencie, to nagle okazuje się, że w detalu ten cukier owszem kosztuje 3 zł, ale w hurcie już kosztuje 3,50. Czyli jak ktoś potrzebuje dużych ilości cukru, bo produkuje coś z niego, to woli pójść i kupić ten cukier w detalu, niż kupić go w hurcie. I co wtedy mamy? Wtedy mamy całkowicie szczyszczone sklepy z cukru, tak jak mieliśmy to niedawno. Wspomniałeś o mediach. Media piszą nagle, że nie ma cukru i tego cukru nie ma jeszcze bardziej, niż go nie było przed momentem, ponieważ wszyscy rzucają się kupować cukier, mimo że go nawet nie potrzebują. Takich panik na rynku to my możemy mieć w każdej chwili bardzo dużo. Czasami one będą wywołane tym, że po prostu w innych krajach czegoś brakuje, a czasami będzie to po prostu zwyczajna panika wynikająca z tego, że ktoś coś napisał na przykład na Twitterze.
Czyli gdzieś jakiś element spekulacyjny tutaj jest, no bo jak mnie mam ta osoba, która pisze to na Twitterze, no nie jest przypadkową osobą, tylko no, może mieć jakiś interes w tym.
Przypominam, jak było całkiem niedawno z brakami paliwa na stacjach paliw, że nagle pojawił się jeden z polityków z taką piękną tabliczką, informując, że tutaj na tej stacji benzynowej paliwo jest po tyle i po tyle. To następnie bardzo szybko obiegło media, a potem mieliśmy gigantyczne kolejki na stacjach.
My jako Wyborcza BIS przestrzegaliśmy i mówiliśmy, że to nie jest problem i że tego paliwa nie zabraknie. To było chwilę po wybuchu wojny w Ukrainie, to jeszcze dodajmy tutaj taki kontekst. Dobra, wracamy do tych trików. To jeśli ja już jestem tym klientem świadomym, który zdaje sobie sprawę, że no jednak idzie jakiś kryzys, że trochę mu przestaje starczać do tego pierwszego, albo przynajmniej, nie wiem, chce sobie zrobić jakąś poduszkę, chce być bardziej racjonalny, znaczy kończy już z tym, że idzie do sklepu, a idzie na zakupy, to co byś ty doradzał jako takie pierwsze triki? Ja przyznam szczerze, że z tego twojego tekstu, który powstał w ramach akcji Oszczędnik, to co mi się najbardziej spodobało, banalne rozwiązanie, ale to jest zrobienie zdjęcia lodówki. Żebyśmy mieli pod ręką informację, co w tej lodówce jest i czego kupować nie musimy, bo później chwilę będziemy to wyrzucali, bo się przeterminowało i nie zdążyliśmy zjeść. Co jeszcze?
Powiem szczerze, nawiązując właśnie do tego, o czym mówisz. Ja to przetestowałem osobiście na własnej skórze. Widziałem, ile rzeczy sam wyrzucam. To znaczy, to są absurdalne jakieś ilości. To, że nie panujemy nad tym, co mamy w lodówce, to, że nie panujemy nad tym, co mamy w szafkach, powoduje, że wydajemy pieniądze całkowicie niepotrzebnie. I to są naprawdę kolosalne wydatki. Dzięki temu możemy poczynić oszczędności rzędu 10-20, a nawet więcej procent. Jak badacze wchodzą do domów ludzi, a są takie projekty realizowane cały czas w Polsce i obserwują, gdzie ludzie trzymają przyprawy, z jakich przypraw korzystają, jak z tych przypraw korzystają, jak korzystają z danych, nie wiem, z jogurtu, jak otwierają wieczko, to się wszystko zapisuje i analizuje. Jedną z rzeczy, która ich maksymalnie szokuje, jest to, że Polacy w większości rzeczy mają w domu za dużo. To znaczy mamy za dużo budyniów, galaretek, kisieli, kostek rosołowych. Polacy uwielbiają kostki rosołowe. Nigdy nie wiedzą, ile mają tych kostek rosołowych w domu. Podobnego rodzaju produktów jest absolutnie mnóstwo, w efekcie czego idziemy do sklepu, kupujemy coś, czego nie potrzebujemy, a potem to coś wyrzucamy. Albo ulegamy panice, bo widzimy coś w mediach, że będzie czegoś brakowało i nagle kończymy ze spiżarnią pełną rzeczy, których tak naprawdę nie potrzebujemy.
Ja się przyznam szczerze, w tej chwili w mojej lodówce są 4 otwarte musztardy, a mówisz, że brakuje ich na rynku we Francji, więc można mnie zaraz będzie nazwać inwestorem. No może gdyby nie były otwarte. Ale tak zgadzam się, że to jest taki produkt, który ja lubię i potrzebuję i eksperymentuję z tymi musztardami czasami, a przez to w sklepie jest obawa, że może go zabraknąć. W związku z czym kupuję następną, otwieram i dopiero sobie zdaję sprawę, że już tam jeszcze jedna jest.
Ale dajmy sobie nawet spokój z tymi obawami, że ich zabraknie. Chodzi o to, że ty z tych 4 musztard nie jesteś w stanie wykorzystać tych 4. Po prostu nie jesteś w stanie. Tak samo jakby każdy w tym momencie pogrzebał w swojej lodówce, to znalazłby rzeczy, które są w chwili obecnej po prostu automatycznie do wyrzucenia. I jakby zrobił sobie jeszcze ktoś listę, ile te rzeczy kosztowały, to by naprawdę czasami bardzo głęboko się zdziwił. Czyli to jest jedna z tych rzeczy, która może nam oszczędzić bardzo dużo pieniędzy.
To jest rzeczywiście ciekawy eksperyment, żeby sobie przez miesiąc zliczać rzeczy, które się wyrzuca, które może nie zostały zjedzone do końca albo się przeterminowały i sprawdzić, ile wydaliśmy. Nie? To jest też fajny trik, żeby być świadomym tego, ile pieniędzy marnotrawimy na żywność, której nie zużyliśmy. Mówiłeś o tym, że zmienia się nasza zasada kupowania w sklepach, że kupujemy trochę inne produkty, jakby schodzimy o level niżej, że użyję takiego staropolskiego sformułowania. Pytanie brzmi, bo rozumiem, że sklepy nie zachęcać nas będą do oszczędzania. To pytanie brzmi, jakie są strategie sklepów, jeśli chodzi o to, żebyśmy w nich wydawali więcej, na które nie powinniśmy się nabierać.
Tak naprawdę sklepy w tym zakresie, one nie tyle po części walczą o naszą uwagę oczywiście, ale one walczą również między sobą. Ich wizerunek ma nas skłonić do tego, żebyśmy my tam przyszli. Liczba promocji, bo takie rzeczy też się liczy, ile ich jest, jak one narastają i tak dalej, jest w tym momencie na absolutnie rekordowych poziomach. To znaczy wszystkie sieci handlowe widzą jedną rzecz, że to, co nas skłania do przyjścia do nich, to jest promocja. Są przy tym jeszcze formaty, które się ludziom bardzo dobrze kojarzą z oszczędzaniem i dlatego wybieramy się właśnie do takich formatów.
To są takie... W formatach w sensie o sklepach.
Tak, mówię o formatach, w sensie konkretnie mam na myśli dyskonty, które zawsze zarabiają najwięcej w przypadku, jeżeli sytuacja gospodarcza się pogarsza i ludzie myślą o oszczędzaniu. Przy czym te skróty myślowe oczywiście nie zawsze są w 100% prawdziwe, ale nie chodzi o to, żeby były prawdziwe. Chodzi tutaj raczej o to, aby wzbudzić w nas określone nastawienie.
Mhm. Czyli to nie jest tak, bo rzeczywiście jak się koszyki cenowe przeanalizuje, takie, które różne organizacje, czasami media przygotowują, no to tam najczęściej hipermarkety są tymi najtańszymi.
Ale to jest z tymi koszykami, to jest troszeczkę tak, jak z, nie wiem, inflacją. W inflacji są lokomotywy, a jednak rzadko ktoś kupuje lokomotywę. Tak samo ten koszyk, który jest w markecie, niekoniecznie to jest nasz koszyk. To znaczy my możemy, wracając do tych trików, bez wątpienia bardzo intensywnie przeanalizować sposób, w jakim robimy te zakupy. To znaczy podejmować decyzje o obiedzie, będąc w sklepie, na podstawie tych produktów, które są w promocji. To oczywiście wymaga pewnego rodzaju spontaniczności, pewnego rodzaju kreatywności w tym, ale dzięki temu faktycznie te oszczędności mogą się pojawiać. To jest jak gdyby podwójna kontrola, to znaczy z jednej strony wiemy, co mamy w lodówce, a z drugiej strony podejmujemy decyzję na podstawie tego, co widzimy, że akurat teraz opłaca się kupić. Znowu bardzo popularne stają się na przykład wielopaki. Jeżeli kupimy 3 opakowania, dajmy na to mięsa, dostajemy 1 gratis. I znów, jeżeli ktoś panuje nad swoimi zakupami w sposób troszeczkę wyższy niż przeciętny, może kupić te 3 opakowania, jedne złożyć, 2 zamrozić. To da naprawdę jakieś daleko idące oszczędności, jeżeli mówimy o dłuższym okresie czasu.
Jeszcze co do tych koszyków cenowych, ja przyznam szczerze, że też kiedyś takie tworzyłem, więc wiem, jak to mniej więcej wygląda. No i to jest taka anegdota, ale kiedyś spotykam pewnego prezesa dużej sieci handlowej i on mnie zaczepia, to było pewne wydarzenie ekonomiczne, zaczepia mnie i zaczyna ze mną rozmawiać. Ja myślałem, że o jakichś poważnych rzeczach. A on mówi, panie Sebastianie, w ostatnim koszyku cenowym wy wzięliście nie te pomidorki, które były na promocji, tylko trochę droższe, w związku z czym myśmy o 3 miejsca skoczyli poniżej tego sklepu, z którym my rywalizujemy, w związku z czym proszę następnym razem się poprawić. Więc to pokazuje, jak ważna ta narracja, o której ty mówiłeś, czy sklep jest tani, czy nie, jest dla tych samych sieci handlowych, tak? I jak one dużo robią, żeby pokazywać siebie i ukazywać siebie jako najtańsze, no bo teraz też mamy wykwit w przeróżnego rodzaju tarcz finansowych, które te sieci twierdzą, że wdrażają i tak dalej, i tak dalej. Ile jest w tym prawdy?
To jest promocja, taka jak każda inna. Nie ma tutaj żadnych specjalnych cudów. To znaczy, powiedzmy sobie szczerze, żadnej sieci nie zależy na tym, abyśmy my jakoś, jako konsumenci, super szczególnie zarobili i oszczędzili na wizycie w sklepie. Im zależy na tym, aby sprzedać nam jak najwięcej. Jak to osiągnąć, to już jest zupełnie inna rzecz. Jeżeli dzięki temu, że kilka produktów będzie w obniżonej cenie, my się zjawimy w tym sklepie, to zawsze jest to dobry interes, bo możemy kupić coś więcej. Najgorszym interesem dla sklepu jest to, jeżeli ktoś przyjdzie tam i kupi tylko te produkty, które są w promocji. A takich klientów właściwie nie ma.
No bo nikt nie ma czasu, żeby krążyć od sklepu do sklepu i kupować tylko rzeczy promocyjne. Dobra, więcej rad, trików i pomocy o tym, jak oszczędzać nie tylko i wyłącznie na zakupach w sklepach, ale także na rachunkach za prąd, gaz, ogrzewanie, czynsz, wodę i wszystkie inne media i rachunki, jakie sobie możecie wyobrazić, opisujemy w ramach oszczędnika na Wyborcza BIS. Tobie, Piotrek, wielkie dzięki i zachęcam do przeczytania tekstu Piotrka. Te triki gwarantują, że oszczędzisz pieniądze. Fantastycznego poradnika, naprawdę takiego pokazującego, jak mniej wydawać po prostu w sklepach. To był podcast 8.10. Sebastian Ogórek. Do zobaczenia, do usłyszenia.
8.10. Podcast Gazety Wyborczej.